strony stanowi swoje nowe prawo zasadnicze, które odbiera owym dziedzinom ich tożsamość i różnorodność i narzuci swój porządek wszystkim, niekiedy nawet w drobnych szczegółach. Konstytucja europejska albo składa się z różnych czasowo kawałków, które nie są między sobą ściśle zespolone, albo posługuje się beztrosko językiem propagandowym, który nie troszczy się o logikę. W istocie rzeczy może chodzić o zachowanie jedynie folklorów kulturowych, narodowych, krajowych, a nie o zachowanie samych owych dziedzin jako żywych organów nowej Europy, która ma być jednym państwem, jednym narodem, jedną kulturą. Pierwszogodność. Pośród wspomnianych wartości najlepiej jest opracowana godność. Wprawdzie i tu nie ma śladów chrześcijańskiej nauki o istocie człowieka, ale są przejęte z chrześcijaństwa zasadnicze elementy bioetyki, czyli etyki życia biologicznego. Powiedziane jest, że godność człowieka jest nienaruszalna, należy ją szanować i chronić. Każdy ma prawo do życia, nie ma kary śmierci. Człowiek ma prawo do integralności fizycznej i psychicznej. Zakazane są praktyki eugeniczne, czyli rasowe traktowanie gatunku ludzkiego, zwłaszcza selekcja osobników. Jest zakaz wykorzystywania ludzkiego ciała i jego organów dla zysków finansowych. Jest zakaz klonowania istot ludzkich. Zakaz tortur, publicznego poniżania, a także niewolnictwa, przymusowej pracy i handlu ludźmi we wszystkich postaciach. Druga. Wolność. Istotne dla dzisiejszego świata jest prawo wolności. Jest ono tu ujęte w całości w wymiarze jednostkowym jako prawo jednostki i obywatela Unii, a pominięta została cała dziedzina wolności społecznych. Jest więc mowa o prawie do wolności i bezpieczeństwa osobistego, do poszanowania życia osobistego i rodzinnego, do szacunku domowego i do związku z innymi ludźmi. Jest prawo do ochrony danych osobowych, małżeństwa, założenia rodziny, wolności myśli, sumienia i religii, wolności wypowiedzi i informacji. Następnie prawo do wolności zgromadzeń i stowarzyszeń, wolności sztuki i nauki, edukacji, łącznie z obowiązkowym, bezpłatnym wykształceniem i prawem rodziców do wyboru szkół odpowiadających ich poglądom. Są wreszcie prawa wyboru zawodu i prawo do pracy, prawo osiedlania się, prowadzenia działalności gospodarczej, prawo własności, prawo chronienia własności intelektualnej, prawo do azylu i zabronione są wydalenia zbiorowe. W sumie odnajdujemy tu wiele z ideologii zachodniej. Odkrywa się na przykład wolność i pluralizm środków masowego przekazu. A to ma służyć raczej koncernom prasowym, korzyściom finansowym, szerzeniu różnych prywatnych ideologii i kultowi chaosu, a nie prawdzie, obiektywizmowi, dobru społecznemu. U podstaw leży zasada, że nie ma jednej prawdy, lecz prawd jest wiele o tym samym i że nie ma prawdy prawdziwej, jest tylko informacja korzystna dla jednostki lub niekorzystna i tak lub inaczej funkcjonująca społecznie. Podobnie wyjaśnia się, dlaczego forsuje się sztukę między innymi bluźnierczą, bo sztuka oraz badania naukowe powinny być wolne od ograniczeń. Staje się więc jasne, że bluźniercze wybryki sztuki także u nas mają za sobą potęgę całej Unii. Nauka zaś ma być wolna całkowicie od zahamowań etycznych, również w najryzykowniejszych eksperymentach nad człowiekiem. Tutaj wprawdzie jest zakazane klonowanie człowieka, ale ten przepis jest już dziś dla Unii przestarzały. Katolików interesuje szczególnie prawo do wolności religii. Każdy, mówi karta, ma prawo do wolności myśli, sumienia i religii. Prawo to obejmuje wolność zmiany wyznania lub wiary oraz wolność wyrażania swojej religii bądź wyznania w postaci modlitw, nauczania, praktykowania oraz przestrzegania zasad wiary, zarówno indywidualnie, jak i zbiorowo, publicznie oraz prywatnie. Otóż tak sformułowane prawo mówi jedynie o wolności poglądów, praktyk, obyczajów i folkloru religijnego oraz kultu w wymiarze ostatecznie osobistym, indywidualnym i prywatnym. Nie uznaje religii i kościoła jako rzeczywistości publicznych i społecznych. Czyli życie społeczne i państwowe, a więc i ogólnounijne, ma być czysto świeckie. Suma prawa religijnego w Unii została zawarta w tzw. klauzuli kościelnej, przyjętej przez ministrów spraw zagranicznych w Amsterdamie 2 października 1997 roku. Brzmi ona następująco. Unia Europejska przestrzega statusu, jakim się cieszą kościoły oraz stowarzyszenia lub i wspólnoty religijne w państwach członkowskich odpowiednio do ich przepisów prawnych, tak aby nie zostały one naruszone. A zatem Unia przyjmuje do wiadomości status religijny w każdym państwie członkowskim i czuwa nad jego przestrzeganiem przez każde dane państwo u siebie, ale nie daje kościołom i społecznościom religijnym takich samych praw na forum całej Unii, na wspólnej scenie Unii, a tym bardziej na forum przygotowywanego państwa europejskiego. Wolność religijna będzie wolnością lokalną. Następnie Unia Europejska zastrzega sobie faktycznie prawo ingerowania w stan stosunków między państwem a kościołem w każdym kraju członkowskim. W ten sposób dozwolona jest tolerowana, a nawet często inspirowana przez siły unijne, każda ideologia i agitacja, a nawet konkretne działanie praktyczne o charakterze antyreligijnym, głównie antykatolickim. Stąd taki napór sił ateistycznych i antykatolickich w całej Europie bez możliwości legalnej obrony z naszej strony. Do tego dochodzi jeszcze ogólna degeneracja kulturowa i moralna. Weźmy przykład Hiszpanii. Oto katolicka Hiszpania ma rząd ateizujący, tak jak Polska. Otwarcie przyznaje się do kościoła obecnie tylko jeden José Bono, minister obrony narodowej. Ale właśnie jemu powierzono arogancki atak na papieża Jana Pawła II. Rząd premiera José Zapatero, socjaldemokraty, wprowadza ułatwienia rozwodów, małżeństwa homoseksualistów, ogromne poszerzenie aborcji i większe upowszechnienie środków antykoncepcyjnych, nawet wśród nieletnich. Toteż Jan Paweł II 24 stycznia bieżącego roku wyraził publicznie żal, iż rząd promuje laicyzm, ułatwia niszczenie rodziny i zabijanie poczętych. Chce usunąć religię ze szkół, ogranicza wolność religijną i nie wywiązuje się z konkordatu. Ojciec Święty zarzucił też niektórym biskupom hiszpańskim, że sprzeniewierzają się przesłaniu Chrystusa. Na drugi dzień José Bono zaatakował papieża w duchu liberalizmu ateizującego, że moralności nie można stawiać ponad prawem świeckim. Rząd państwa nie może zważać na prawdy religijne, które są prywatne, że przykazania Boże są przestarzałe, a Kościół katolicki zamiast bronić życia poczętych powinien żywić dzieci, których codziennie na świecie umiera z głodu 25 tysięcy. Po takiej wypowiedzi znacznie jaśniejsze staje się zbrodnicze wyniszczanie w przeszłości Indian w Ameryce, nawet przez katolickich Hiszpanów. Poza tym także szef Komisji Europejskiej, Portugalczyk José Manuel Barroso, głosi ostatnio, że Polacy założyli obóz Auschwitz-Birkenau i wspólnie z nazistami mordowali tam Żydów. I w ogóle, że Polacy są antysemitami, snobami i niezdolnymi do zgodnego życia z Europą Zachodnią. Takie opinie wyrażają też liczni politycy, dziennikarze i oficjele francuscy, brytyjscy, niemieccy, włoscy, duńscy, norwescy i inni. Skąd się bierze taka wredna agitacja antykatolicka i antypolska? Ostatnio dużo się u nas dyskutuje na ten temat. Dużo się mówi o niewiedzy i złej woli. Co do złej woli, to nie można pominąć roli całego lobby filosenickiego, które otrzymawszy odszkodowania od Niemców, wybiela ich teraz, a jednocześnie liczy na drugie odszkodowania, tym razem od Polski. Potwierdza to fakt, że nie brak i u nas filosemitów, którzy twierdzą to samo, że i my odpowiadamy za Holokaust i że się oczyścimy dopiero wówczas, gdy się do tego przyznamy, no i zapłacimy odszkodowania. I w tym wszystkim prawo Unii nie zabezpiecza nam żadnej obrony. A nasze rządy są zbyt słabe wobec owych sił europejskich i światowych. W Parlamencie Europejskim nie brak posłów, którzy wpadają w szał na słowa Kościół katolicki i Polska, rzucają się z wściekłością na posłów polskich, Wzywają policję przeciwko wypowiedziom religijnym i ewangelicznym albo przynajmniej biją brawa za wypowiedzi antykatolickie. Słowem, w obecnej sytuacji prawnej parlament staje się coraz wyraźniej antywatykanem. Widać z tego, jaka jest i jaka będzie wykładnia prawa o rzekomej wolności religijnej. Trzecia, równość. W Unii Europejskiej nie idzie o równość ekonomiczną, ani socjalną, ani polityczną, lecz tylko o równość wobec prawa. Ujmując rzecz od strony negatywnej, ma nie być żadnej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, wyznanie lub wiarę, przekonania polityczne i inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, własność, urodzenie, niepełnosprawność, wiek bądź orientację seksualną. Zabrania się jakiejkolwiek dyskryminacji ze względu na narodowość. W zakazie dyskryminacji narodowościowej chodzi głównie o Żydów. Dzieci mogą swobodnie wyrażać swoje opinie, które będą brane pod uwagę w ich sprawach. Dzieci, nie młodzież. A więc 7-letnie dziecko może decydować, czy będzie się uczyło religii lub etyki, czy też nie. Jest to prosta droga do pajdokracji, czyli rządów dzieci przeciwko starszym. Wątpliwa jest też łaska okazywana starszym ludziom. Osoby w podeszłym wieku mają prawo do uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym. Ale dlaczego już nie w życiu politycznym, ekonomicznym czy naukowym? Gdyby takie prawo miało zastosowanie do Alberta Einsteina, to w ostatnich latach życia nie mógłby pracować naukowo i nie mogliby mu proponować stanowiska prezydenta Izraela. W ogóle ludzi w podeszłym wieku powinno się zamykać w przytułkach i nie wypuszczać na dwór. Po co mają ten radosny świat szpecić? Artykuł 23 sugeruje preferowanie kobiet we wszystkich sferach. I w całości eurokonstytucji popierany jest feminizm. To też rozumiemy teraz, dlaczego ten ruch jest tak popierany przez rząd Marka Belki. Zdaje się, że niedługo i w naszym kraju Polakowi nie będzie wolno się ożenić bez uprzedniego przetargu wśród kandydatek na żonę, bo odnośnie artykuł porusza także sprawy finansowe. Małżeństwo bez takiego przetargu, na przykład z samej miłości, będzie chyba uważane za nieważne albo karane finansowo. I tak małżeństwa mają być wolne i radosne. Ale sądząc po niektórych paniach feministkach, małżeństwa dobrowolne z miłości w przyszłości w ogóle mogą zaniknąć. Czwarta. Solidarność. Terminy w eurokonstytucji dosyć odbiegają od klasycznych. Również termin solidarność nie odnosi się do życia, polityki, ekonomii, zmagania z losem i walki o dobro wspólne, lecz tylko do zjawiska procesu pracy w Unii. Ale i tutaj nie oznacza ona solidarności robotników lub chłopów, czy też wszystkich obywateli, lecz tylko zespolenie wśród ludzi jakiegoś przedsiębiorstwa, zwłaszcza pracowników z przełożonymi, żeby przynosiło ono większe zyski. Należą tu zatem pozwolenie na tworzenie pokojowych związków zawodowych, przepisy bezpieczeństwa pracy, zakaz pracy dzieci, ochrona prawna rodziny, prawo do urlopu, do otrzymywania pomocy społecznej i opieki zdrowotnej według prawa krajowego, do ochrony konsumentów, a wreszcie podkreślana jest ogólna ochrona środowiska naturalnego. Dla eurokonstytucji nie ma wsi ani chłopa, ani nawet robotnika rolnego, ani tym bardziej robotnika. Jest to solidarność produkcyjna typu kapitalistycznego. Nie ma mowy o solidarności krajów, państw, narodów, ludzkości. Nie ma mowy o solidarności w prawdzie, miłości społecznej, w dobru wyższego rzędu, w całej moralności ludzkiej i społecznej. Niestety, musimy powiedzieć, że popierający te ideologie są raczej solidarni tylko w złu społecznym. To oni, głównie z krajów skandynawskich, choć po trochu i z reszty Europy Zachodniej, budowali sobie raj seksualny i pedofilski w południowej i wschodniej Azji, zalanej 26 grudnia 2004 roku przez gigantyczną falę potrzęsień ziemi na dnie oceanu. Tsunami. W samej Tajlandii było 200 tysięcy prostytutek. W tym 2/3 nie miało ukończonych 16 lat. A teraz z kolei po wysokiej fali rozwija się jakieś makabryczne polowanie na dzieci osierocone dla seksu, prostytucji, pornografii, do domów publicznych, do wojska, do partyzantki chłopięcej, na organy do przeszczepów lub dla zwykłej egoistycznej kradzieży. W tym wszystkim uczestniczą głównie ludzie Unii Europejskiej i Ameryki. A świat normalny milczy i nie rozumie wielkich gniewów bożych, które się nasilają w przyrodzie. Ludzkością wstrząsa paroksyzm mordowania dzieci własnych i cudzych, przynajmniej ich deprawowania, upadlania i wydzierania Bogu. Piąte. Prawa obywatelskie. Redakcja Praw Obywatelskich, zresztą też byle jaka, zdradza zasadę ogólną, że człowiek w Unii Europejskiej jest najpierw obywatelem Europy, a wtórnie dopiero swojego państwa, przynajmniej ku temu idzie. I Unia Europejska składa się najpierw z jednostek, a dopiero wtórnie ze społeczności narodowych, państwowych i innych. Ma to ostatecznie oznaczać koniec państw europejskich, koniec narodów i koniec chrześcijaństwa europejskiego. Choć to wszystko nie jest wypowiedziane zbyt wyraźnie. Każdy obywatel Unii Europejskiej ma czynne i bierne prawo wyborcze do Parlamentu Europejskiego, tak samo w wyborach lokalnych, w zależności od tego, gdzie mieszka aktualnie, również do Parlamentu Krajowego i do samorządu. Ma prawo do obsługi administracyjnej w swoim własnym języku, dostęp do Rzecznika Praw Obywatelskich, prawo apelacji do Parlamentu Europejskiego, a także może zwracać się o pomoc do europejskich służb dyplomatycznych na całym świecie, jeśli nie ma tam placówek jego kraju. Każdy obywatel Unii ma prawo swobodnego przemieszczania się po terytorium państw członkowskich oraz swobodnego wyboru miejsca zamieszkania. To samo prawo może zostać przyznane obywatelom państw trzecich. Rozdział 5 o prawach obywatelskich został zredagowany bardzo krótko i płytko, a przede wszystkim utopijnie. Każdego pociąga swoboda podróżowania, przemieszczania się i osiedlania na terytorium całej Europy, no i świata. Ale dlaczego ma to wszystko być za cenę oddania w zależność i niewolę swojej ojczyzny, swego narodu i państwa? Czy nie wystarczyłaby sama ścisła współpraca? A paszporty i wizy bywają znoszone i poza Unią. Szósta. Sprawiedliwość. Tytuł szósty o sprawiedliwości jako prawie i wartości jest dla nas mylący, bo nie mówi o sprawiedliwości socjalnej, ekonomicznej i politycznej, ani też o sprawiedliwej postawie moralnej, lecz jedynie o sprawiedliwości sądowniczej i procesowej, czyli o dochodzeniu sprawiedliwości. Chodzi tu o pomoc prawną na terenie Unii Europejskiej, o prawo do obrony, o złagodzenie kar, o jednorazowość sądzenia za jedną sprawę i temu podobne. Trzeba zauważyć, że pojęcie sprawiedliwości społeczno-ekonomicznej, politycznej i dziejowej zostało odrzucone już przez postmodernizm i liberalizm. Dążenie do takich sprawiedliwości twórcy Unii o proweniencji ateistycznej uznali za utopię i głupotę. Sprawiedliwość w klasycznym znaczeniu, twierdzą, może zachodzić chyba tylko między atomami jednego pierwiastka, cząsteczkami lub ziarnkami piasku, gdzie może mieć miejsce absolutna jednakowość i równość. W przypadku ludzkim każda jednostka jest w swym bycie i losie całkowicie różna od każdej innej. W całości prawo Unii Europejskiej w swej koncepcji i ujęciu nie stoi bynajmniej wyżej niż babiloński kodeks Hammurabiego z 1750 roku przed Chrystusem lub kodeks Lipit Isztara, króla Isinu z 1900 roku przed Chrystusem, czy też kodeks Urukaginy, króla sumeryjskiego z XIV wieku przed Chrystusem. A w